Artykuł stanowi wnikliwą analizę współczesnego kryzysu amerykańskiego konstytucjonalizmu. Skupiamy się na napięciu między tradycyjnym podziałem władzy a ekspansją państwa administracyjnego. Autor stawia tezę, że Sąd Najwyższy dąży do przywrócenia czystości ról i ograniczenia samowoli biurokratycznej. W tym gąszczu przepisów i emocji szukamy fundamentu, który przetrwa kolejny sezon politycznych burz. W każdym z tych sporów powraca fundamentalne pytanie: kto ma prawo do ostatniego słowa, gdy surowy tekst konstytucji zderza się z nowoczesnym konfliktem moralnym? Sąd Najwyższy stał się areną, na której Ameryka rozgrywa spory o antropologię polityczną. Czy obywatel jest autonomiczną jednostką, czy członkiem wspólnoty stanowej? Te pytania stanowią podszewkę każdego sędziowskiego uzasadnienia. W tle majaczy państwo administracyjne, rozbudowany system agencji zarządzający złożonymi obszarami życia społecznego. Czy te agencje to profesjonalny mózg nowoczesnego organizmu, czy niewybieralna biurokracja produkująca prawo bez mandatu społecznego? Sprawa Dobbs v. Jackson stała się trzęsieniem ziemi, które zburzyło gmach wzniesiony na fundamentach Roe i Casey. W języku zwolenników tego rozstrzygnięcia Dobbs był aktem konstytucyjnej pokory. Sędziowie stwierdzili wprost: konstytucja nie zawiera prawa do aborcji, a historia nie potwierdza go jako wartości zakorzenionej w amerykańskim etosie. Sprawa powinna wrócić do rąk demokratycznie odpowiedzialnych władz stanowych. Przeciwnicy wyroku widzą w nim drastyczny akt odebrania nabytych praw. Nasza teza stawia czystość ról na pierwszym miejscu. W państwie prawa nawet najbardziej dramatyczny skutek nie może wykreować uprawnienia organu, który go nie posiada. Po wyroku Ameryka weszła w fazę trudnego federalistycznego wielogłosu. Samorządność została wystawiona na ciężką próbę. Spór rozlał się na legislatury i referenda. To oznacza oddanie sprawy narodowi w praktyce. Nie sielankę zgody, lecz powrót konfliktu do naturalnych kanałów demokratycznych. Demokracja nie jest świątynią harmonii, lecz instytucjonalną metodą niezgody. Sąd nie został powołany, by czynić społeczeństwo moralnie spójnym monolitem, lecz by pilnować granic kompetencji. Sprawa Roe była błędem socjologicznym, który zignorował naturalną dynamikę ścierania się postaw. Przekształciła ona nominacje sędziowskie w plebiscyty moralne. Analogicznie należy odczytywać spory o drugą poprawkę. Trylogia spraw Heller, McDonald i Bruen wyznaczyła nowy kierunek interpretacyjny. Bruen jest fundamentalny, gdyż prawo konstytucyjne nie może być przywilejem przyznawanym przez urzędnika po subiektywnej ocenie zasług obywatela. Sąd przyjął metodę opartą na tekście historii i tradycji, co ma stanowić tamę dla sędziowskiej pokusy ważenia interesów politycznych. Wolność nie jest zmienną w arkuszu kalkulacyjnym. Sprawa Rahimi z 2024 roku pokazała, że metoda historyczna nie prowadzi do ślepego absolutyzmu. Sąd utrzymał zakaz posiadania broni przez osoby objęte nakazami ochronnymi, uznając je za realne zagrożenie. Druga poprawka nie chroni prawa do bycia uzbrojonym zagrożeniem dla wspólnoty. Oryginalizm nie nakazuje bezmyślnego kopiowania realiów XVIII wieku, lecz każe szukać tradycji regulacyjnej, która ogranicza władzę współczesnego państwa. Tu wyłania się warstwa antropologiczna. Druga poprawka wyrasta z nieufności wobec koncentracji przemocy w rękach aparatu państwowego. Monopol przemocy bywa warunkiem porządku, ale równie często staje się narzędziem dominacji. Obywatel uzbrojony jest symbolem podejrzliwości wobec każdej władzy, która mogłaby nadużyć zaufania. Z perspektywy ekonomicznej spór o broń to konflikt modeli zarządzania ryzykiem. Model regulacyjny kładzie nacisk na koszty zewnętrzne, model wolnościowy akcentuje ryzyko asymetrii i bezbronność wobec przestępcy. Konstytucja często chroni to, co w krótkim terminie bywa kosztowne, uznając, że cena wolności jest warta zapłacenia w imię wyższych wartości. Państwo administracyjne stanowi wyzwanie dla demokracji. Woodrow Wilson wierzył, że nowoczesne społeczeństwo wymaga zarządzania przez bezstronnych ekspertów. Jest to klasyczny argument sprawności. Jednak konstytucjonalizm nie zaczyna się od pytania o to, co jest skuteczne, lecz o to, co jest uprawnione. New Deal był momentem, w którym argument sprawności pokonał konstytucyjny sceptycyzm. Sąd Najwyższy pod przewodnictwem Johna Robertsa rozpoczął proces ograniczania tej struktury. W sprawie West Virginia przeciwko EPA zastosowano doktrynę głównych pytań. Chodzi o to, by przywrócić czystość ról. Bez tego mechanizmu prawo staje się narzędziem w rękach ekspertów. Sąd Najwyższy przestał wierzyć w sztuczki magiczne. Wyrok w sprawie Loper Bright z 2024 roku uchylił tzw. doktrynę Chevron. Sędziowie podkreślili, że to sądy mają wyłączną kompetencję do mówienia, czym jest prawo. Wiedza techniczna nie może zastępować wykładni prawnej. Wyrok w sprawie C przeciwko Jarkesy wzmocnił gwarancje proceduralne jednostki, uznając prawo do ławy przysięgłych w sprawach o kary cywilne. Logika jest bezlitosna. Agencje nie są kongresem i nie mogą traktować niejasności jako paliwa do rozszerzania władzy. Krytycy twierdzą, że sąd demontuje zdolność państwa do działania. W rzeczywistości zdominowanej przez technologię tradycyjny proces ustawodawczy wydaje się powolny. Niemniej odpowiedź pozostaje republikańsko bezlitosna. Niezdolność kongresu do sprawnego działania nie może legalizować cichego przeniesienia ustawodawstwa do agencji. Jeśli demokracja jest niewydolna, należy naprawić mechanizmy demokratyczne, a nie zastępować je technokratycznym objazdem. Konstytucyjny podział władz to genialna teoria bodźców. Ojcowie założyciele rozumieli, że ambicja musi być powstrzymywana przez inną ambicję. Gdy jedna agencja łączy pisanie reguł, ich egzekucję oraz rozstrzyganie sporów, owa ambicja zaczyna powstrzymywać głównie obywatela. Biurokracja zmienia naturę relacji międzyludzkich, przekształcając obywatela w petenta. Jej język maskuje twardą naturę władzy. Władza administracyjna woli formularz, który budzi powolne zmęczenie materiału. Tyran budzi opór, ale formularz budzi zmęczenie. I właśnie dlatego biurokracja jest tak skuteczna w przejmowaniu obszarów wolności. W tle sporów majaczy widmo przymusu nieformalnego. Państwo nie musi wydawać zakazu, by kneblować usta, wystarczy, że sugeruje działania platformom cyfrowym. Władza, która szepcze do ucha gigantom technologicznym, wciąż pozostaje władzą. Dzisiejsza władza działa przez rozproszone sieci. Klasyczny trójpodział był projektowany dla instytucji, które można było poddać kontroli w świetle dnia. Obecnie mamy do czynienia z płynnymi przepływami wpływu. Dlatego potrzebujemy powrotu do pytań o kompetencje. Kto konkretnie zdecydował o ograniczeniu naszych swobód? Bez jasnych odpowiedzi konstytucjonalizm stanie się dekoracją dla władzy sieciowej. Sąd musi posiadać możliwość zatrzymania administracji, gdy ta przekracza granice. Należy jednak pamiętać, że sąd powinien czynić to w imię tekstu ustawy zasadniczej, a nie własnej wizji sprawiedliwości. Dobry sąd przypomina strażnika śluzy. Gdy strażnik zaczyna decydować, w którą stronę płynie rzeka historii, staje się ministrem hydrologii politycznej. Jeśli obywatele oddadzą całą odpowiedzialność w ręce sędziów, staną się klientami własnej republiki. Klient oczekuje usługi, obywatel ma obowiązek współtworzenia porządku. Państwo konstytucyjne nie jest projektem na dobrą pogodę, lecz mechanizmem dla ludzi omylnych i skłonnych do zawłaszczania cudzej władzy. Gdy rola kontrolera zlewa się z rolą wykonawcy, obywatel przestaje być podmiotem. Pytanie brzmi, czy zdołamy przywrócić przejrzystość ról, zanim biurokratyczna procedura ostatecznie zastąpi ducha obywatelskiej odpowiedzialności?